Otwórzmy list do Hebrajczyków na rozdziale 8. Będziemy dzisiaj czytać i rozważać wersety od 1 do 6. A oto podsumowanie tego, co mówimy. Mamy takiego najwyższego kapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Jest on sługą świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie człowieka. Każdy bowiem najwyższy kapłan jest ustanawiany do składania darów i ofiar. Dlatego było konieczne, żeby i ten miał co ofiarować. Gdyby zaś był na ziemi, nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni kapłani, którzy ofiarują dary zgodnie z prawem. Służą oni obrazowi i cieniowi tego, co niebiańskie. Jak Bóg powiedział Mojżeszowi, gdy miał zbudować przybytek. Uważaj, powiedział, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. Wielu kaznodziejów, kiedy głosi kazanie, kiedy dzieli się Słowem Bożym, lubi podkreślić, który moment kazania jest najważniejszy. Na co trzeba zwrócić najbaczniejszą uwagę i co trzeba najbardziej zapamiętać. Podobnie robi autor listu do Hebrajczyków. Mówi, a oto podsumowanie tego, co mówimy. Kiedy mówi oto podsumowanie, zwraca nam uwagę na to, co jest najbardziej istotne w tym liście. Na to, koło czego cała argumentacja tego listu jest zbudowana. Podsumowanie jest ważne. Podsumowanie pokazuje nam całą istotę przekazu. Wcześniej, kiedy czytaliśmy i rozważaliśmy ten list, widzieliśmy, że jego kluczowym zagadnieniem jest zmiana najwyższego kapłana, zmiana kapłaństwa, zmiana sposobu mówienia do ludu i wywyższenie jedynie naszego Pana Jezusa Chrystusa i podkreślenie ważności Jego posługiwania. I rzeczywiście to jest centralny punkt, nie tylko listu do Hebrajczyków. Jest to centralny punkt Biblii, centralny punkt ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Centralnym tematem jest posługa najwyższego kapłana Nowego Przymierza, Jezusa Chrystusa. I dlatego w pierwszym wersecie 8 rozdziału listu do Hebrajczyków czytamy, a oto podsumowanie tego, co mówimy. Mamy takiego najwyższego kapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Jakie jest podsumowanie Ewangelii? Jakie jest podsumowanie Biblii? Jakie jest podsumowanie zbawczej historii? Podsumowaniem jest Chrystus i zwrócenie uwagę na Niego jako najwyższego, ostatecznego kapłana Nowego Przymierza. I o co chodzi w tym podsumowaniu? Dlaczego jest ono tak podkreślone przez autora, tak jednoznacznie powiedziane zarówno do Hebrajczyków, czyli do wierzących Żydów, do których pierwotnie było to słowo skierowane, jak i do nas blisko 2000 lat po napisaniu tego listu. Chodzi o to, że chrześcijanie, że ludzie, których Bóg wybrał przed założeniem świata, mają najwyższego kapłana nowego obrządku. Ale nie tylko o to chodzi. Chodzi o coś jeszcze bardziej ważnego. Chodzi o to, że najwyższy kapłan naszego obrządku przebywa w niebie. W niebiosach. I tam z sprawuje swoją służbę kapłańską dla nas. I wiecie, ta niepowtarzalna służba najwyższego kapłana, który nie sprawuje swojej posługi na ziemi, w miejscu zbudowanym przez człowieka, ta posługa jest podstawą naszej ufności i jest fundamentem naszej wiary, nie tylko fundamentem tego listu. Jest gwarantem naszego zbawienia, jest gwarantem naszego odkupienia, jest gwarantem tego, że Bóg dzięki wstawiennictwu tego kapłana przebaczył nam grzechy, że nas uratuje i przeprowadzi zwycięsko do niebios, do świątyni, gdzie już jest nasz najwyższy kapłan. I też różni się postawa najwyższego kapłana naszego obrządku od pozycji innych kapłanów. Od pozycji zarówno kapłanów starotestamentowych, jak i kapłanów wszystkich religii, wszystkich czasów. I żeby to zrozumieć, jaką pozycję ma Chrystus jako najwyższy najwyższy kapłan, który jest w niebiosach i tam sprawuje swoją służbę, przyjrzymy się temu fragmentowi niejako w dwóch częściach. W wersetach 1-2 przyjrzymy się naszemu najwyższemu kapłanowi, na czym to kapłaństwo jego polega i czym się różni od kapłaństwa aaronowego. A w wersetach 3-6 zobaczymy argumentację, która pozwoli nam zrozumieć wywyższenie naszego najwyższego kapłana i zrozumienie, na czym polega znakomitsza służba, którą on dzisiaj sprawuje dla nas. Więc wróćmy do dwóch pierwszych wersetów. W wersetach 1-2 czytamy. A oto podsumowanie tego, co mówimy. Mamy takiego najwyższego kapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Jest on sługą świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie człowiek. Nasz najwyższy kapłan znajduje się w niebiosach, nie jest na ziemi. Nie jest w miejscu, które budują ludzie, nie jest w tym, co przemijające, i tylko jest cieniem, lecz jest tam, gdzie jest wszystko doskonałe. On jest tam, gdzie mieści się tron Bożego Majestatu. On jest w tej doskonałej Bożej świątyni, którą zbudował Pan. Rzeczywistość, w której On się znajduje, przewyższa wszystko, co jest na tym świecie. Przewyższa wszystko, co stworzone. Przewyższa wszystko, co zbudowane ludzką ręką. Tak jak czytaliśmy w Hebrajczykach 7:26. Takiego to przyszło nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebios. O żadnym ludzkim kapłanie nie można było tego powiedzieć. Każdy był grzesznikiem. Nie był oddzielony, chociaż miał być oddzielony. I nie był święty, nie był niewinny, nie był nieskalany i nigdy nie był wywyższony ponad niebiosa. Kiedy mówimy o wywyższeniu ponad niebiosa, myślę, że rozumiemy, że nie chodzi o niebo, to fizyczne, które widzimy nad naszymi głowami. Chodzi o miejsce, gdzie przebywa Bóg. I podkreśleniem jest tego, że On jest równy Bogu Ojcu, że On jest Panem, że On jest władcą i że On sprawuje swoją władzę, ale też swoje kapłaństwo. Chrystus znajduje się dzisiaj w niebiosach. i tam sprawuje służbę dla nas. W Hebrajczykach 9:24 będziemy niedługo czytać. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawiać się dla nas przed obliczem Boga. Po co Chrystus wszedł do tej świątyni? Żeby stawiać się za tobą i za mną. Żeby wykonywać posługę najwyższego kapłana, posługę pojednania, posługę uwalniania z grzechu. Tak jak chociażby czytamy w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, w wersetach 1-2. Moje dzieci, piszę to wam, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I On jest przebłaganiem za nasze grzechy. A nie tylko za nasze, ale także za grzechy całego świata. Nasz najwyższy kapłan jest w niebie i sprawuje posługę kapłańską, która ma na celu przebłaganie twojego i mojego grzechu. Jest kapłanem doskonałym. I jego posługiwanie zawsze jest przyjęte. Najwyższy kapłan naszego porządku, ponadto zwróćcie uwagę, że zasiadł przed obliczem Boga oraz po prawicy Jego majestatu. Słowo zasiadł jest bardzo ważne, gdyż stanowi wyraźny kontrast w stosunku do tego, co mogli czynić najwyżsi kapłani według porządku aaronowego. Najwyższy kapłan według porządku Aarona reprezentował ludzi w miejscu najświętszym, w ziemskiej świątyni i symbolicznej sali tronowej Boga. I w tym miejscu nigdy nie mógł usiąść. W tym miejscu musiał zawsze stać. I fakt, że stał, pokazywało to, że jego praca nie zostanie i nie została nigdy zakończona. Wymagała wznawiania, gdyż nigdy tak naprawdę raz na zawsze najwyższy kapłan Aaronowy nie mógł rozprawić się z grzechem. Nie mógł pokonać grzechu i śmierci. Nie miał takiej mocy. Doskonała ofiara naszego najwyższego kapłana stanowi zaś jednocześnie środek, przy pomocy której której rozprawił się on raz na zawsze z grzechem, ale też była rozpoczęciem jego niekończącego się, wiecznego, doskonałego kapłaństwa. Nasz najwyższy kapłan zasiadł przed Bogiem, gdyż nie ma już nic więcej do zrobienia w sferze posłuszeństwa Bogu, które kwalifikuje go do tego, by zajmować się grzechem lub stawiać się i chronić swój lud. Uczynił wszystko, co do niego należało w tych strefach i dlatego zasiadł na zaproszenie Boga po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Zajął miejsce władzy. Pokazał, że nie jest tylko najwyższym kapłanem, ale też jest królem, że panuje. Jego ofiara została raz na zawsze przyjęta. Nie ma potrzeby jej powtarzać. A on dlatego objął tron w niebiosach. Jego wstawiennictwo, jego ochrona jest skuteczna. I dlatego mógł zasiąść. Nie musi stać. Nie musi ciągle składać siebie w ofierze. Jeśli ktoś mówi, że Chrystus i jego ofiara to za mało, że nie jest to skuteczne oczyszczenie z grzechu raz na zawsze, mówi, on nie zasiadł. On nie wykonał swojej pracy. I jest to bluźnierstwo. Jest to atak na pozycję Chrystusa, najwyższego kapłana naszego obrządku. Jest to gorsze bluźnierstwo nawet niż mówią muzułmanie, bo oni nie widzą w nim Boga, nie widzą najwyższego kapłana, widzą tylko proroka. Bo nie rozumieją, nie znają, nie wiedzą. Jeżeli ktoś mówi, wywyższam Jezusa, a jednocześnie nie mówi, jego ofiara jest raz na zawsze skuteczna i sprawa z grzechem jest raz na zawsze załatwiona, to bluźni. I mówi, nie jest prawdą, że on zasiadł. Powinien stać i w kółko składać siebie w ofierze i w kółko sprawować posługę kapłańską, która polega na składaniu ofiar. Niebiosa jednak nie tylko, wiecie, różnią się od wszystkiego, co materialne i przemijające. Niebiosa, gdzie zasiada najwyższy kapłan. Niebiosa, niebo są odpowiednikiem tego, co tu na ziemi było symboliczne i obrazowe. Istnieje bowiem prawdziwy przybytek, prawdziwa świątynia, prawdziwy tron. I ciekawe, że słowo, które zostało użyte w wersecie drugim na określenie prawdziwy przybytek, oznacza realny. Ten, który naprawdę jest. Prawdziwy przybytek stanowi faktyczne miejsce zamieszkania Boga, gdzie osobiście spotyka się On ze swoimi czcicielami. To samo trzeba powiedzieć o tronie. Jest to miejsce, z którego sprawuje on realną, faktyczną, prawdziwą władzę. Tak jak chociażby czytamy w Psalmie 115, wersecie 3. A nasz Bóg jest w niebie i czyni wszystko, co chce. Niebo nie znajduje się ani w Rzymie, ani w Jerozolimie, ani w żadnym innym miejscu na ziemi. Niebo jest miejscem, gdzie zapadają Boże wyroki, gdzie składana jest ustawiczna cześć Bogu, z którym obcuje się twarzą w twarz. Jest to również miejsce, gdzie istnieją rzeczy mające wartość wieczną, ale też i wieczne konsekwencje. A nasz najwyższy kapłan właśnie tam sprawuje swoją służbę, wprowadzając w życie Boże dekrety i modląc się za ludem Bożym. Jest on królem, jest on kapłanem, jest on prorokiem i z równą skutecznością sprawuje władzę nad ziemią, jak skutecznie wstawia się za nami w niebiosach. On objął pełnię władz, pełnię majestatu. I zwróćmy uwagę, że czytamy w Słowie nie tylko to, że mamy najwyższego kapłana, lecz że mamy takiego najwyższego kapłana. Po czasowniku mamy widzimy przymiotnik takiego. Po co go się używa? Po to, żeby określić jego wielkość, niezwykłość. Mówimy o kimś, to jest taki człowiek. To jest taka rzecz, żeby podkreślić różność i podkreślić wspaniałość, wielkość, potęgę. I ponieważ niebiosa są miejscem, gdzie przebywa najwyższy kapłan, który sprawuje tam władzę, który wstawia się za ludźmi, to fakt, że go nie widzimy tu na ziemi, że Hebrajczycy nie widzieli go, a widzieli przepych żydowskich kapłanów Starego Testamentu, ten fakt nie powinien być trudnością ani dla Hebrajczyków, ani dla nas. Powinniśmy się cieszyć, bo Jezus mówi o wiele lepiej dla was, że ja odejdę, niż bym został. I powinniśmy radować się, że Chrystus sprawuje dzisiaj swoją posługę w niebiosach, a nie na ziemi. I że tam mamy najwyższego kapłana, w tym miejscu realnym, prawdziwym, w tym miejscu, gdzie zapadają Boże wyroki. Boże dekrety, gdzie jest sprawowana Boża władz. Ale ludzie mają czasami tak, że mówią, gdyby Jezus żył teraz między nami, gdyby chodził, gdyby sprawował dzisiaj swoją służbę tu w sposób widoczny, gdyby tu był na ziemi tym najwyższym kapłanem, jak byłoby cudownie, jak byłoby wspaniale, jak Kościół by się rozwijał, ilu ludzi by się nawracało, to jest bluźnierstwo. To jest stawanie i mówienie, Bóg się pomylił. Chrystus powiedział nieprawdę, że lepiej, żeby On odszedł. Słowo Boże kłamie, kiedy mówi, że lepiej, że On tam sprawuje posługę w niebiosach, niż miałby sprawować na ziemi. I wiecie, ludzki umysł często nie rozumie Bożych spraw. Nie rozumiało wielu nawróconych chrześcijan z judaizmu w pierwszym wieku. I dzisiaj też wielu szczerych chrześcijan nie rozumie. I autor listu do Hebrajczyków podejmuje wysiłek, by zdobyć ich umysły i serca dla prawdy Bożej. I przez prawdę Bożą pokazać posługę Chrystusa i dlaczego jest o wiele lepiej, że dzisiaj On jest w niebiosach, a nie jest fizycznie wśród nas. I wersety od 3 do 6 są argumentacją, gdzie krok po kroku pokazuje, dlaczego o wiele lepiej, że tam mamy najwyższego kapłana, a nie tutaj. I przeczytajmy sobie te wersety od 3 do 6. Każdy bowiem najwyższy kapłan jest ustanowiony do składania darów i ofiar. Dlatego było konieczne, żeby i ten miał co ofiarować. Gdyby zaś był na ziemi, nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni kapłani, którzy ofiarują dary zgodnie z prawem. Służą oni obrazowi i cieniowi tego, co niebiańskie, jak Bóg powiedział Mojżeszowi, gdy miał zbudować przybytek. Uważaj, powiedział, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. Wiecie, rozpoczyna się pewna dyskusja, pewna argumentacja i jest ona prowadzona w oparciu o żydowski sposób myślenia, o żydowski sposób rozumowania. To rozumienie, które zostaje tu wykorzystane, opiera się na pierwotnym założeniu odbiorców tego listu, jak i wielu ludzi myślących dzisiaj, gdyby zaś był na ziemi. Gdyby Chrystus dzisiaj chodził wśród nas, gdyby uzdrawiał, gdyby dokonywał cudów, jakby to było cudownie i fajnie. Gdyby był, gdyby mógł się dotknąć z kraju jego szaty. A co to oznacza? Jakie wnioski wypływają z tego stwierdzenia? Jakie konsekwencje wypływają z tego, gdyby on był? Wiecie, przy pomocy tego zabiegu autor listu do Hebrajczyków pokazuje, jak takie myślenie odbiega od prawdy. Jak jest niezrozumieniem Bożych dróg, jak jest niezrozumieniem posługi Chrystusa i powiem więcej, jak jest cielesnym myśleniem, a nie duchowym. Chociaż wydaje się, że to takie pobożne jest. Chcenie, żeby Chrystus wśród nas chodził, działał, żeby był fizycznie. Bo przecież jest o wiele lepsze dla wszystkich, że najwyższego kapłana nie ma na ziemi. Bo oznacza to, że zasiadł on w niebie i że posiada on znakomitszą służbę od tych, którzy znajdują się albo wtedy znajdowali się na służbie najwyższego kapłana. W wersecie trzecim czytamy: każdy bowiem najwyższy kapłan jest ustanowiony do składania darów i ofiar. Dlatego było konieczne, żeby i ten miał co ofiarować. Słowo Boże wyraźnie pokazuje, że w posłudze arcykapłańskiej najważniejsze było, podstawą tej posługi było składanie ofiar. Cykliczne składanie ofiar. I kiedy Chrystus złożył siebie raz na zawsze w ofierze, nie było możliwe powtórzenie tej ofiary, gdyż ona była doskonała i dlatego po tej ofierze musiał wstąpić do doskonałej świątyni i nie może powtarzać tej ofiary, gdyż ona była i jest doskonała. Gdyby Chrystus był tu na ziemi i był najwyższym kapłanem, by musiał w kółko składać ofiary według prawa mojżeszowego. W kółko. Ustawicznie. Ludzie, którzy mówią, gdyby on był wśród nas, mówią, musiałby być w kółko krzyżowany. Taka jest prawda słowa. Jeżeli czytamy o posłudze najwyższego kapłana według porządku, według prawa mojżeszowego. Ponadto, gdyby Jezus był tu na ziemi, to zgodnie z prawem mojżeszowym nie mógłby być najwyższym kapłanem. Nie mógłby być nawet kapłanem. I ciągle musiałby funkcjonować zakon Mojżesza. Dlaczego? Odpowiedź znajdujemy w liście do Hebrajczyków, który czytaliśmy ostatnio, w 7 rozdziale, w wersetach 13-14. Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył przy ołtarzu. Wiadomo bowiem, że nasz Pan pochodził z pokolenia Judy, o którym to pokoleniu odnośnie kapłaństwa Mojżesz nic nie mówi. Jezus nie należał do pokolenia Judy. Zostałby więc zgodnie z prawem mojżeszowym wykluczony. Aha, przepraszam. Już wiem, o co chodzi. Zostałby więc wykluczony przez prawo mojżeszowe jako nielewita ze sprawowania swojej posługi. Czyli lepiej dla nas, że nie ma go na ziemi i że swoją służbę najwyższego kapłana sprawuje w niebiosach, a nie tutaj. Autor listu podkreśla również, że ci, którzy dzisiaj, znaczy w tamtych czasach służą świątyni, służą obrazowi i cieniowi tego, co niebiańskie. Więc najwyższy kapłan według porządku Aarona mógł zajmować się jedynie wyobrażeniami, które choć były ustanowione, choć były zaprojektowane przez Boga, były jednak tylko symbolem, a nie realnością. Nie były czystą substancją. Były tylko tym, co miało zwrócić uwagę na Boga. Było odbiciem tego, co doskonałe. Taka była różnica jak między lustrem albo zdjęciem kogoś, a bycie z kimś rzeczywiście w intymnej, w bliskiej relacji. Czy chcielibyśmy, by najwyższy kapłan służył cieniom? Czy chcielibyśmy, żeby najwyższy kapłan naszego obrządku służył symbolom, a nie temu, co realnie jest? Oczywiście myślę, że nie chcielibyśmy. I żaden człowiek, który rozsądnie o tym myśli, nic takiego nie chce. Jezus jest w niebiosach. Tam realizuje swoją posługę najwyższego kapłana, a więc jego służba związana jest z rzeczami realnymi, niebiańskimi, pewnymi. Jego posługa jest posługą doskonałą. Jego posługa jest posługą o wiele lepszą, o tyle lepszą, od ile nowe przymierze jest lepsze od starego przymierza. Jest o tyle lepsze, o ile zakrycie jest gorsze od wybawienia brudu. Nie wystarczy zakryć brudu. Żeby się go pozbyć, musi zostać oczyszczony. Oczywiście mogę coś przykryć, ale to substancji zupełnie nie zmieni. W przyszłym tygodniu przyjrzymy się lepszemu przymierzu, lepszym obietnicom, żeby zrozumieć też znamienitszy przybytek i lepszą ofiarę. I zobaczmy, że Jezus otrzymał znakomitszą służbę. W Biblii Warszawskiej jest to przetłumaczone objął w wersecie 5. Teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. Słowo otrzymał łączy w sobie dwa kryteria, które zostały spełnione przez naszego Pana. Dwa kryteria, które były niezbędne, żeby on był takim najwyższym kapłanem. Te kryteria zostały wymienione w rozdziale 7 listu do Hebrajczyków. Pierwszym kryterium jest to, że zgodnie z prawem mojżeszowym Jezus został powołany do pełnienia służby przez Boga. A dodatkowym jego atutem było, że jego służba została podparta nieodwołalną Bożą przysięgą. Jak czytaliśmy w Hebrajczykach 7:21. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi. Ten zaś na podstawie przysięgi tego, który powiedział do niego: przysiąg Pan i nie będzie żałował. Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchisedek. To jest pierwsze kryterium, dlaczego otrzymał. Bóg go przeznaczył, Bóg złożył przysięgę i jest to przysięga nieodwołalna. A po drugie, on, dokonawszy wszystkiego, co Bóg od niego wymagał, stał się doskonały. To znaczy nabył niepowtarzalną zdolność i umiejętność zaspokajania wszelkich potrzeb swojego ludu. Jest doskonałym najwyższym kapłanem. Zaspokaja wszelką potrzebę. Urzęduje on na stałe w niebiosach, a jego pomoc jest wystarczająca, jest doskonała, jest zupełna. Czerpanie pomocy od innych jest nie tylko zbędne dzisiaj, ale jest bluźniercze. Jest zaprzeczeniem jego wszechmocy i doskonałego kapłaństwa. I chociaż pozostaje Chrystus niewidoczny dla ludzkiego oka, to ludzie nie są niewidoczni dla niego. Nigdy nie znajduje się on poza zasięgiem próśb swojego ludu. A jego lud nigdy nie znajduje się poza sferą oddziaływania jego przemożnej i dobroczynnej modlitwy wstawienniczej. Jest na tronie, króluje i co jeszcze robi? Wstawia się za swoim ludem. Jest tym doskonałym, najwyższym kapłanem, którego ofiara została raz na zawsze przyjęta, który był doskonale posłuszny i spełnia te kryterium, żeby być tym ostatecznym, jedynym kapłanem według Bożego porządku. I czy w to wierzymy? Bo jeżeli wierzymy w doskonałość najwyższego kapłaństwa Chrystusa, to też musimy wierzyć w to, że musi zasiadać w tej doskonałej Bożej świątyni, która jest realna, a nie odbiciem. I wierzymy, że jest dla nas naprawdę o wiele lepiej, że tam sprawuje swoją posługę, niż gdyby dzisiaj był tu fizycznie wśród nas i tu miałby sprawować posługę. Prawdopodobnie ten ostateczny, ten chwalebny argument o doskonałości kapłaństwa Chrystusa przekonał Hebrajczyków. Przekonał do tego, że Chrystus jest w niebie i że to jest o wiele lepiej niż mieć wielkiego nawet, najwyższego kapłana, który jest pięknie ubrany, który sprawuje jakąś liturgię, którą często lud nie jest w stanie zrozumieć, koło którego jest kadzidło, koło którego jest taki zapach trochę mistyki, trochę świętości, niezrozumienia. I my również musimy sobie wziąć do serca tą naukę. Naukę o tym, jak wielkiego mamy najwyższego kapłana. Bo to jest podsumowanie tego, co mówimy. To jest podsumowanie całej nauki chrześcijańskiej. Nauki o zbawieniu, nauki o wytrwaniu, nauki o wybraniu, o utrzymaniu. Wszystko to koncentruje się na tym najwyższym kapłanie i jego posłudze. I to jest fakt ostateczny. Wielu ludzi, i myślę, że my możemy zafascynować się rytuałem, mistyką, możemy się zafascynować proroctwem, tajemniczymi słowami, których nie rozumiemy, możemy się zafascynować znakami różnymi i tego wypatrywać. Możemy się zafascynować kapłańskimi czynnościami i wielu ludzi daje się na to nabrać, bo potrzebujemy, mamy taką ludzką potrzebę zewnętrznego sakrum, zewnętrznych przejawów świętości, której nie rozumiemy, a która tak fascynuje. Ale to wszystko ma tylko jeden cel. Tym celem jest odwrócenie nas od posługi Chrystusa. Odciągnięcie ludu od najwyższego kapłana i zwrócenie jego uwagi na to, co grzeszne i bluźniercze. I na to, co nie oddaje Bogu czci. I jeśli odwrócimy naszą uwagę od posługi Jezusa, która dzieje się w niebiosach. Jeśli przyjmiemy różne religijne wynalazki, które pojawiają się w naszych czasach, podobnie jak pojawiały się w pierwszym wieku w Kościele, no to będziemy wtedy bluźniercami, którzy czasami mówią rzeczy, które wyglądają na pobożne, a nie chwalcami, a nie tymi, których ofiara, których modlitwy są przyjmowane, są zanoszone przez Chrystusa do Boga Ojca. W dzisiejszych czasach Kościół bowiem jest otoczony, a nawet atakowany przez synkretyzm religijny, czyli połączenie ze sobą różnych tradycji religijnych, wielu narodów, różnych religii, różnych wyznań, powodujące zderzenie odmiennych poglądów i ich przemieszanie. Trochę chrześcijaństwa, trochę buddyzmu. Trochę chrześcijaństwa, trochę charyzmanii. I do tego różne mistyczne obrządki. Czy tak ma wyglądać posługa kapłanów, którzy naśladują Chrystusa? Czy można porównać korzyści, jakie niesie fałszywa religia, z prawdziwą religią, z prawdziwym chrześcijaństwem, z prawdziwym oddawaniem czci Bogu? Czy można stawiać wobec siebie jakiegoś człowieka i mówić, to jest pomazaniec Boży, albo nawet obraz, jak robią katolicy, i najwyższego kapłana posługującego po prawicy tronu majestatu w niebiosach? Czy można? Nie, to jest bluźnierstwo. Czy można stawiać dzisiejszych ludzi, którzy mówią, mamy proroctwa wobec tego, który jest ostatnim prorokiem? Nie, to jest bluźnierstwo. Jego posługa już jest doskonała, zakończona i zamknięta. Czym są rzekome cuda i znaki? Czym są dzieła sztuki religijnej w porównaniu ze Zbawicielem, który siedzi na tronie, ponieważ jego ofiara za grzechy została przyjęta przez Boga? Czym są? Bluźnierstwem. zaprzeczeniem jego najwyższego kapłaństwa, zaprzeczeniem całemu obrządkowi chrześcijańskiemu, całemu porządkowi nowego przymierza. I oto jest podsumowanie Ewangelii, podsumowanie nowego przymierza. Koncentruje się ono na osobie Chrystusa Jezusa, na jego doskonałej kapłańskiej posłudze, na jego majestacie, na jego władzy, na jego wszechwiedzy. A oto podsumowanie tego, co mówimy. Mamy takiego najwyższego kapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Jest on sługą świątyni i prawdziwego przybytku, zbudowanego przez Pana, a nie człowieka. I nie tylko nie możemy nikogo ani niczego porównywać z Chrystusem i mówić: oto Chrystus, oto Boży pomazaniec. Ale musimy to uznać za ogromne bluźnierstwo, jeśli ktoś tak postępuje i zaprzecza przez praktykę, przez różne religijne akty albo mistyczne temu, że Chrystus jest, że panuje, że zasiadł. I pamiętajmy o tym, jak wielkiego mamy kapłana. I wstańmy, żeby oddać mu cześć przez nasze modlitwy. Amen.